各位同学，大家好。
Morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, współpraktykujący. Wczoraj wieczorem poświęciliśmy nieco czasu, w zasadzie sporo czasu, trochę tutaj kłopocząc z tym tłumaczy, poświęciliśmy trochę czasu na przedstawienie opisu praktyki ćwieluminacji. W zasadzie było to takie dosyć zwięzłe wprowadzenie do tej praktyki ćwieluminacji i opis stanu oświecenia. I było takie ogólne, można powiedzieć, zwięzłe przedstawienie. I no, pozornie może się wydawać, że to wszystko jest bardzo proste. Ale mimo iż z opisu ta praktyka ćwieluminacji wydaje się prosta i w zasadzie można powiedzieć, że jest prosta, ponieważ jest to w gruncie rzeczy opis naturalnego stanu, naturalnego funkcjonowania naszego umysłu, to jednak i w związku z tym wykorzystanie, stosowanie tej metody ćwieluminacji powinno być również proste i bezpośrednie, to jednak mimo iż jest to proste, nie znaczy to, że stosowanie tej praktyki jest łatwe. I dla wszystkich. I nie znaczy to, że poszczególnym osobom będzie łatwo tę praktykę stosować. W związku z tym wymaga ona jakiegoś głębszego, obszerniejszego przedstawienia. Mówiliśmy poprzednio o osobach, które z natury są bardzo rozluźnione. Mają bardzo rozluźnione ciało, bez jakichś przeszkód wewnętrznych, dolegliwości. I również umysł takiej osoby jest bardzo rozluźniony, bez przypadkowych, błądzących myśli, z takim spokojem umysłu, bez jakiegoś takiego psychicznego rozedrgania. I takiej osobie jest bardzo łatwo jakby wejść, łatwo i szybko może wejść w stan ćwieluminacji. Wystarczy, że usiądzie w medytacji i ogarnie świadomością całe ciało. I bardzo szybko jest w stanie dojść do stanu zjednoczenia ciała i umysłu. Podobnie z osobami, które nawet jeżeli w umyśle mają jeszcze pewną ilość przypadkowych myśli, takich subtelnych myśli, ale nie są rozpraszające, nie przeszkadzają. Podobnie z takimi osobami. Też wystarczy tylko nieco wysiłku, aby dojść do stanu zjednoczenia ciała i umysłu. Takiej osobie wystarczy, że taka osoba po prostu usiądzie i zastosuje jedno z tych dwóch podstawowych podejść, o których mówiliśmy, czyli skupi uwagę na całym ciele, albo usiądzie bez stosowania jakiejkolwiek metody, czyli usiądzie w odpowiedniej pozycji i pozwoli, aby wszelkie jakieś przeszkadzające wrażenia czy bodźce w ciele i w umyśle, szczególnie jakieś jeszcze subtelne myśli, żeby całkowicie się wyciszyły, opadły i pojawi się taki stan głębokiej ciszy i równocześnie z tym pojawi się taka silna iluminacja, silne rozświetlenie. W takich przypadkach, dla takich osób łatwo jest szybko i bez większych przeszkód wejść w stan iluminacji, czyli zjednoczyć ciało i umysł, a następnie od tego przejść od stanu zjednoczenia ciała i umysłu do zjednoczenia tego, co wewnątrz i tego, co na zewnątrz, następnie doświadczyć pustki, urzeczywistnić pustkę. A więc dla tej kategorii osób zastosowanie iluminacji jest, tego podejścia iluminacji jest bardzo proste i szybkie. Wystarczy tylko nieznaczny wysiłek i zastosowaniem jednego z wymienionych podejść, aby uzyskać ten efekt iluminacji. Jeżeli chodzi o tę praktykę iluminacji, to zdarzają się osoby, jak wspominaliśmy, którym jest bardzo łatwo stosować tę praktykę, bardzo szybko są w stanie osiągnąć efekty, dojść do stanu iluminacji. Ale takie przypadki są bardzo rzadkie. Osoby o, jak to się mówi, takich dobrych korzeniach zdarzają się rzadko. Zazwyczaj jest tak, że osiągnięcie efektów w tej praktyce iluminacji wymaga dosyć długiej praktyki i takiej wytrwałej, takiej konsekwentnej. I teraz, skoro już znamy ten proces rozwoju tej praktyki, stosowania tej praktyki, powiemy coś o pewnych przeszkodach czy problemach, które mogą się pojawić w trakcie jej stosowania. Na przykład, jeżeli przyjmiemy podejście polegające na wykorzystaniu bardziej aspektu iluminacji, to jak wspominaliśmy, polega to na ogarnianiu świadomością czy usztamnianiu sobie całego ciała bez wyróżniania jakiejkolwiek części ciała, bez przywiązywania się czy zwracania szczególnej uwagi na jakichś konkretnych wrażeniach, tylko jest to ogarnianie świadomością, przytomnianie sobie całości siedzącego ciała. Teraz przy tym podejściu może pojawić się taka przeszkoda, że zamiast faktycznie uprzytamniać sobie stan swojego ciała, zamiast faktycznie odczuwać swoje ciało, ktoś może zamiast tego wykorzystywać do tej praktyki świadomość, czy inaczej myślący umysł, a nawet wyobraźni. Czyli zamiast, tak jak na przykład podczas procesu rozluźniania ciała, kiedy mówiliśmy o tym procesie stopniowego, o tym podejściu polegającym na stopniowym rozluźnianiu poszczególnych partii ciała, kiedy ważne jest, aby faktycznie odczuwać te poszczególne części ciała i rozluźniać je w ten sposób, czy są rozluźnione, czy nie, i rozluźniać je, a nie wyobrażać sobie, czy myśleć o nich. Podobnie tutaj jest ważne, aby bezpośrednio odczuwać ciało, przytamniać sobie je, a nie myśleć o nim, czy by posługiwać się wyobraźnią. Często bowiem zdarza się tak, że ludzie, sądząc, że odczuwają ciało, w gruncie rzeczy myślą o nim. Jakoś tak wyobrażają sobie, że odczuwają ciało, albo nawet zaprzęgają do tego wyobraźnię. I wyobrażają sobie nawet, że doszli do stanu zjednoczenia ciała i umysłu, A nawet, że potrafią ten proces wyobraźni, zaangażowanie wyobraźni może być nasilone do tego stopnia, że mogą sobie nawet wyobrażać, że dochodzą, czy doszli do stanu zjednoczenia tego, co wewnątrz i tego, co na zewnątrz. Ale jeżeli tak jest, to znaczy, że w takim wypadku takich osób w gruncie rzeczy cały czas poświęcają nie na samą praktykę, rzeczywiście na odczuwanie ciała, na uprzytomnianie sobie ciała, tylko cały czas i całą swoją energię wykorzystują na wyobrażanie sobie tego procesu, na jakby kreowanie tego procesu wyobraźni. I wtedy tak naprawdę no, nie praktykują, nie stosują tak naprawdę tego procesu praktyki czy iluminacji, tylko wyobrażają sobie to. Także znając ten proces właściwy i jakby zdając sobie sprawę z tego zagrożenia, czy tego rodzaju przeszkody, dobrze jest zwrócić uwagę na to, aby było to faktyczne odczuwanie ciała, uprzytomnianie sobie ciała, a nie korzystanie z wyobraźni czy intelektu, czy myślącego umysłu do takiego wyobrażania sobie tego stanu. Kiedy mówi się o praktyce iluminacji, to każdy, kto ją przedstawia, dochodzi do omawiania tego stanu zjednoczenia ciała i umysłu. I kiedy ludzie słyszą o tym stanie ciała i umysłu, często wydaje im się, wyobrażają sobie, że to jest jakiś szczególny stan, jakiś specjalny stan, w który trzeba wejść w trakcie praktyki, że jest to coś, w co można wchodzić, można wychodzić i czasem ludzie sobie wyobrażają, że to jest wręcz coś takiego prawie konkretnego jak dom, do którego można wejść i zaczynają snuć różne wyobrażenia na temat tego procesu czy tego stanu. Czasem nawet puszczają władzę wyobraźni i wyobrażają sobie, że ten stan zjednoczenia ciała i umysłu jest właśnie jak dom, do którego można wejść. A potem można na chwilę wyjść i tak sprawdzić, czy rzeczywiście jesteśmy w tym stanie, czy nie. Ale jeżeli takie mamy podejście, tak, czy można powiedzieć, spytać, ale czym tak naprawdę jest ten stan? Czy rzeczywiście jest to coś szczególnego, w co jakoś należy wejść? Jest to coś takiego konkretnego, namacalnego? W gruncie rzeczy ten stan zjednoczenia ciała i umysłu pojawia się wtedy, kiedy w pełni rozluźnimy ciało i kiedy ciało jest w pełni rozluźnione, przestaje być już jakąkolwiek przeszkodą i jakimkolwiek obciążeniem, ogarniemy świadomością, czy uprzytomnimy sobie jasno całe rozluźnione ciało, całość rozluźnionego ciała. I wtedy umysł też jest rozluźniony, to znaczy nie ma w nim żadnych przypadkowych myśli, nie angażujemy wyobraźni, nie spekulujemy, nie myślimy o tym, tylko po prostu odczuwamy całość siedzącego ciała w taki wyraźny sposób. I kiedy tak jest, kiedy ogarniamy świadomością rozluźnioną, pozbawioną myśli, świadomością jasno ogarniamy całość rozluźnionego ciała, wtedy właśnie to jest ten stan zjednoczenia ciała i umysłu. A więc jakby rozumiejąc, jaka jest istota tego stanu, czym on tak naprawdę jest, należy zważać na to, żeby faktycznie praktykując dążyć do tego autentycznego stanu zjednoczenia, ale właśnie nie angażować do tego umysłu, myślącego umysłu, a tym bardziej wyobraźni. Czyli należy, ponieważ mamy taką nawykową skłonność do angażowania umysłu, taki nawyk, żeby myśleć o różnych rzeczach, aby angażować wyobraźnię, tym bardziej należy jakby w toku praktyki nauczyć się rezygnować z tego, czyli nie angażować wyobraźni, nie pobudzać umysłu do myślenia i wyobrażania sobie tego stanu, tylko by wykorzystywać świadomość do odczuwania, uprzytomniania sobie bezpośredniego odczuwania ciała, rozluźnionego ciała. Tutaj można powiedzieć, że wykorzystujemy ciało jako jeden z tych sześciu narządów zmysłu i bezpośrednio odczuwamy. Nie angażujemy zmysłu umysłu, tylko zmysłu ciała, bezpośrednio odczuwając rozluźnione ciało. I jeżeli mamy to na uwadze i zważamy na to, aby nie angażować wyobraźni, wówczas jesteśmy w stanie właściwie praktykować i jakby czuwać nad tym, aby nie pobudzać umysłu, nie dawać pola do działania wyobraźni, tylko rzeczywiście odczuwać, rozluźniać ciało i umysł i to doprowadzić do stanu zjednoczenia ciała i umysłu. Przyjrzyjmy się teraz temu drugiemu podejściu do praktyki ćwiczeniu, kiedy większy nacisk kładziemy na aspekt wyciszenia, czy aspekt ciszy umysłu, co polega na tym, że po prostu siedzimy i pozwalamy, aby ta cisza umysłu w sposób naturalny się pogłębiała, żeby wszelkie przypadkowe myśli jako zwolniły i osiadły, żeby umysł do takiego stanu rozdrgania, jakiejś aktywności myśli przeszedł stopniowo w stan ciszy i uspokojenia. I w tym, jakby w takim siedzeniu, kiedy pozwalamy umysłowi się wyciszać, jednocześnie wzmaga się również ten aspekt iluminacji. Umysł, ponieważ staje się coraz cichszy, spokojniejszy, jednocześnie staje się bardziej rozświetlony. Czyli można powiedzieć, że pogłębianiu się ciszy towarzyszy jednocześnie pogłębianie się iluminacji. Aż do momentu, w którym ta cisza i iluminacja stanowią stanowią jedność. Natomiast tutaj przy tym podejściu podkreślającym ciszę też należy uważać na to, w jaki sposób to robimy i jak tak naprawdę stosujemy to podejście. Ponieważ zdarza się tak, że mimo iż właśnie umysł się wycisza, przypadkowe myśli i no, tym bardziej jakaś gra wyobraźni jakby ustaje, myśli zwalniają, to nie towarzyszy temu nasilenie się klarowności umysłu czy iluminacji, ale przeciwnie, zaczynamy zapadać się w coś, co można nazwać stanem nieświadomości, albo w skrajnym przypadku w taki stupor czy otępienie. I jest to stan, w którym nie ma klarowności, nie ma jasności, wprost przeciwnie, umysł jest bardzo mętny, można powiedzieć zamroczony. Przy takim właściwym podejściu po prostu nic nie robimy z przypadkowymi myślami, po prostu pozwalamy im przychodzić i odchodzić. To w gruncie rzeczy jest naturalna funkcja, naturalna aktywność umysłu, takie przepływanie tych myśli. Tylko oczywiście nie dodajemy niczego, nie potęgujemy tych myśli, nie pobudzamy wyobraźni, jak również nie podążamy za tym myślami. Po prostu ignorujemy, nie zajmujemy się nimi i one w sposób naturalny się zwalniają i się wyciszają. Natomiast są osoby, którym wydaje się, że ten stan ciszy jest tak pożądany, że jakoś aktywnie działają w kierunku uzyskania tego stanu. I wtedy to, co w gruncie rzeczy robią, to ponieważ mają takie wyobrażenie, taką ideę, że w umyśle nie powinno być żadnych myśli, tłumią pojawianie się tych myśli, czyli po prostu nie pozwalają się pojawiać. Ale takie podejście prowadzi właśnie do takiego jakby tłumienia naturalnej aktywności umysłu i może właśnie prowadzić do takiego zanurzenia się, zapadnięcia w ten stan nieświadomości, stan zamroczenia czy otępienia, który to stan jest bardzo zbliżony, można powiedzieć, do stanu niewiedzy czy stanu ignorancji, który stanowi przeciwieństwo mądrości, do której dążymy właśnie poprzez praktykę cichej iluminacji. Także należy szczególnie osoby właśnie, które stosują to podejście ciszy, wyciszania umysłu przede wszystkim, powinny szczególnie zważać na taką skłonność takiego zatapiania się w taki stan zamroczenia czy otępienia. A ten stan może wydawać się, czy możemy go odczuwać jako taki bardzo, w gruncie rzeczy, przyjemny i bezpieczny. To jest trochę tak jak wtedy, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni i jedyne, na co mamy ochotę, to po prostu się położyć i absolutnie nic nie robić. Nawet nie chce nam się o niczym myśleć i wtedy niejako umysł samoczynnie się wyłącza. Jest to taki stan, który w tej sytuacji bardzo nam odpowiada, jest bardzo wygodny. Także tutaj nie chodzi o to, aby wyłączać tę naturalną aktywność umysłu, tylko pozwalać na to, aby przypadkowe myśli w sposób naturalny, bez używania jakiegoś wysiłku, czy bez tłumienia ich, żeby w sposób naturalny zwalniały i wyciszały się, niejako opadały. Wtedy temu powinno towarzyszyć takie nasilenie się klarowności umysłu, kiedy powiedzmy siedząc w tej ciszy, jednocześnie jesteśmy jasno, wyraźnie świadomi całości siedzącego ciała. I wtedy przy takim podejściu ten stan, można stan dojść do stanu zjednoczenia obu tych aspektów, czyli ciszy i iluminacji, ciszy i klarowności. Także to jest, znając tę przeszkodę, czy takie zagrożenie przy stosowaniu tego podejścia, należy zważać na to, aby nie popadać w takie skłonności do zamroczenia czy stuporu. A więc mimo iż cicha eliminacja jest prosta, to stosowanie jej, jak słyszeliśmy dzisiaj, nie jest często proste, nie jest łatwe. Jest tak dlatego, ponieważ jakby mamy takie nawyki myślowe, które utrudniają nam stosowanie tej metody, jak również możemy mieć jakieś takie utrwalone, niewłaściwe jakby nawyki stosowania praktyki, które też mogą powodować, że ta praktyka czy eliminacji jest dla nas trudna. Ale biorąc pod uwagę, co tu zostało powiedziane na temat tych różnych przeszkód i pułapek, które mogą nas czyhać na tej drodze, znając proces praktyki, rozwoju tej praktyki i jakoś zdając sobie sprawę, które z tych podejść jakby zasadniczo stosujemy i co w związku z tym może się dziać, możemy jakoś świadomie, przytomnie kierować tą praktyką, unikać tych przeszkód, unikać tych pułapek i wtedy ta praktyka może się rozwijać właściwie. Więc to, co jest tu najważniejsze, to niejako uchwycić taką podstawową zasadę, na jakiej opiera się cicha iluminacja i wtedy, mimo iż w procesie praktyki możemy napotykać różne trudności, różne przeszkody, to znając tę podstawową zasadę praktyki, jesteśmy w stanie konsekwentnie jakoś z determinacją kontynuować tę praktykę i przezwyciężać te przeszkody. I jakby zbliżać się w ten sposób do stanu zjednoczenia ciała i umysłu.